Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na takim temacie, którego może nie było w naszej audycji już od jakiegoś czasu, ale myślę, że nasi słuchacze mogli się spotkać gdzieś, czy to w telewizji śniadaniowej, czy w internecie, z takim określeniem jak DDA. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozszyfrowali ten skrót. Być może jest wśród naszych słuchaczy osoba, której wiedza z tego zakresu dzisiaj bardzo się przyda. Jest ze mną pani Julia Kawalec, psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień, psychoterapeuta integracyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło dzisiaj z panem porozmawiać i z państwem.
Temat, który poruszymy, nie jest pani obcy. Można spotkać filmiki w popularnych mediach społecznościowych z pani udziałem, gdzie pani tłumaczy, czym jest DDA i jak można to odnieść do naszego życia. Więc może zacznijmy od takiego rozszyfrowania. Co kryje się pod tym skrótem DDA?
Skrót ten oznacza dorosłe dziecko alkoholika, czyli ofiary systemu alkoholowego, tutaj, o którym państwo rozmawiacie wcześniej. Mamy po około 1,5 miliona takich osób w Polsce według statystyk, czyli jest nas bardzo, bardzo wiele osób, które wychowywały się w otoczeniu osoby chorującej na alkoholizm. Mamy też taki syndrom jak DDD, który jest jeszcze szerszy i którym też się zajmuje, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, które jakby zawiera w sobie to DDA. No i tak jak sama nazwa wskazuje, dorosłe dziecko jest to taki syndrom, który zawiera w sobie pewną sprzeczność. To są takie dzieci już w ciałach dorosłych, przedwcześnie dojrzałe lub innymi słowy dzieci, których nie traktowano adekwatnie do ich wieku, po których spodziewano się albo oczekiwano dorosłości, nadodpowiedzialności, tak aby ten system rodzinny, w którym jest choroba, w którym jest alkoholizm, mógł przetrwać, no to właśnie często nie było tam miejsca na dzieciństwo. No i taka moja ulubiona definicja, którą zawsze powtarzam też w tych moich YouTube'owych filmikach, to taka, że DDA to osoby dorosłe, u których siła zapisu traumatycznych wydarzeń życiowych w takiej rodzinie przekroczyła możliwości zaradcze ich systemu samoobrony i pozostawiła trwały ślad w obrazie siebie. Czyli no, po prostu wpłynęła na tyle znacząco, że taka osoba w dorosłym życiu powiela pewne niedobre wzorce. Czyli w taki sposób, jaki poradziła sobie z alkoholikiem i osobą współuzależnioną w swoim domu rodzinnym, tak potem sobie radzi w swoich już dorosłych związkach, w których na przykład nie ma takiej dysfunkcji. A cały czas powtarza jakiś rodzaj zachowania, jakiś sposób przeżywania zdarzeń, który później bardzo utrudnia to życie. Czyli stale jest takim nadodpowiedzialnym dzieckiem, takim już dorosłym właśnie, osobą, która na przykład tłumi w sobie bardzo wiele uczuć, która wyprzedza cudze myśli i potrzeby, nie dba o siebie, nie wie w ogóle kim jest, to już jakby przechodząc dalej do tego, czym ten syndrom się charakteryzuje. Tak, natomiast generalnie są to takie osoby, jak też znana książka na ten temat głosi, które często zadają sobie pytanie, co ze mną nie tak, dlaczego nie rozumiem siebie, dlaczego niedobrze czytam swoje uczucia. Oczywiście jest bardzo wiele odmian, powiedzmy, czy bardzo wiele zachowań związanych z tym DDA, może później o tym jeszcze powiemy. Natomiast w skrócie jest to pokłosie, jest to konsekwencja życia w rodzinie z chorobą, z dysfunkcją, która bardzo często była taka no, nienazwana, niedookreślona. Całe lata 80. kultura picia, w której, tak jak z kolei tytuł innej książki głosi, hipopotam w pokoju stołowym, czyli był ten alkoholizm, ale nie można było o tym rozmawiać, nie było wcale to postrzegano jako jakiś wielki problem, tylko coś, do czego wszyscy muszą się dostosować, gasić te pożary, znosić awantury, znosić jakieś napięcia, które poprzedzały to picie. Tak, no i jest bardzo dużo dzisiaj takich osób, które no, dowiadują się, czy mają ogromną ulgę, kiedy są w stanie sobie nazwać, okej, to jest DDA, to co ja przeżywam, to co jest moim dzisiaj udziałem dorosłego życia, to jest związane z moją rodziną pochodzenia, że no nie zaczęło się ode mnie, to nie tylko ja i moje jakieś dziwactwa, mój wstyd, moja dysfunkcja, tylko źródłem jest moja rodzina pochodzenia, która nie leczyła swojej dysfunkcji, tak? Tylko w jakiś sposób zmusiła członków, zmusiła dzieci do tego, żeby przystosowały się po prostu w taki niedobry sposób do osoby chorej.
Tak jak pani wspominała, DDA dotyka osoby na wielu płaszczyznach, dotyka wielu sfer jej życia. Czy w takim razie można wymienić, można opisać zachowania, które pomogą nam określić, że możemy właśnie wymagać pomocy? Czy są jakieś takie czerwone flagi, które powinny nam dzisiaj wskazywać, albo historie z naszego życia, które powinny kierować nas w stronę terapeuty właśnie pod tą nazwą DDA?
Jest taka popularna lista właśnie takich cech, po których można rozpoznawać swoje DDA, DDD. Nie jest to taka lista, do której można było by powiedzieć, że jak masz 5 na 10 czy 8 na 10, no to już, bo wystarczy, mi się wydaje, czasami jedna taka rzecz, która nas bardzo mocno zaalarmuje z tego, co za chwilę wymienię, żeby już zacząć zastanawiać się nad sobą. Ogólnie mogę powiedzieć, że każda osoba, która nas teraz słucha i która wie i po prostu takie są fakty, że miała ojca lub matkę pijącą w dzieciństwie, w dorastaniu, nawet jeżeli to był jakiś etap życia, że któryś rodzic sobie nie poradził z jakimś kryzysem domowym, no i nie wiem, pił przez 3 lata i potem przetrzeźwiał, czy pił całe życie, to już jest, że tak powiem, predysponowana do tego, żeby nazywać się, może nie na 100%, ale że mogłaby być to już osoba z syndromem DDA, a przynajmniej osoba, która ma bardzo dobre powody, żeby się nad sobą zastanowić i nawet się po prostu skonsultować u psychoterapeuty. To jest po prostu pierwsza rzecz, pierwsze kryterium, że jeżeli była taka choroba, to warto poddać się ewentualnej terapii. Natomiast no, wymienię teraz taką klasyczną listę, która została stworzona przez praktyków. To nie jest lista taka, to nie jest syndrom psychiatryczny, to nie jest jednostka kliniczna. Bardziej to wynika z działań praktyków. No ale myślę, że jest na tyle dobra, że warto ją zawsze przytaczać, czy sobie tak ją oglądać, nawet się, powiedzmy tak, co jakiś czas samodzielnie przediagnozować. No i tą listę rozpoczyna taki podpunkt, że to są osoby, które bardzo często zastanawiają się, co jest w ogóle normalne i podglądają kiedyś, jak były dziećmi, innych z normalnych domów, a dzisiaj też z tych lepszych na przykład domów, lepszych rodzin, lepszych ludzi w ogóle. Czyli często zadają sobie pytanie, no czy to, jak ja się zachowuję, to jest adekwatne i szukam tego poczucia adekwatności raczej poza sobą, szukam tego w twarzach innych ludzi, czy ja spełniam normy, w ogóle jakie tu są normy w jakimś środowisku, w mojej pracy, w moich relacjach, czyli nie mam tego poczucia kompasu jakiegoś emocjonalnego w sobie, że ja dobrze postępuję, że ja tak chcę, ja tego potrzebuję i tak będzie, bo te pytania, no właśnie, czego ty chcesz i czego potrzebujesz, to były niezbyt często zadawane pytania albo w ogóle w rodzinach alkoholowych. Tam jest tylko w rodzinach, w których panuje permanentny kryzys, to my wiemy, co trzeba zrobić, co musimy zrobić, albo czego się od nas natychmiast oczekuje, a nie co ty chcesz i czego potrzebujesz, więc później nie ma takiego wewnętrznego właśnie sterownika, czy tak, że ja po prostu wiem, ja czuję, tak to moje serce, jak mówimy potocznie, mnie prowadzi, tylko ja muszę zgadywać, ja muszę się dostosować, mogę być też takim kameleonem społecznym, zczytywać ludzkie oczekiwania najpierw i potem się dostosować, a później ewentualnie się wyluzować już i tak dalej, ale pierwsze, co robię, gdy wchodzę do pokoju nowych ludzi, patrzę, czego się ode mnie oczekuje, co tu jest w porządku i jak mam się do tego dostosować. Drugi taki podpunkt to, on jest bardzo ogólny i wymagałby osobnej audycji, ale powiem w skrócie, że to jest lęk przed uczuciami. Bardzo często pacjenci, którzy przychodzą na terapię i nie mają za dużo jeszcze wspólnego z rozwojem osobistym, mówią, ja nie umiem przeżywać emocji, czy nie umiem sobie, nie, inaczej, nie umiem sobie radzić z emocjami. To jest takie popularne hasło. I to zazwyczaj znaczy, że ktoś po pierwsze nie wie, co czuje, obezwładniają go różne uczucia, których nie jest w stanie wyregulować, albo reguluje je używkami właśnie, albo w jakiś tam inny kompulsywny sposób, albo osoba, która bardzo zaprzecza swoim uczuciom, zwłaszcza gniewowi, smutkowi, ponieważ nigdy nie miałam być może szansy w takim domu zaobserwować, co się z tym robi, co się robi z tą masą energii, która się zbiera w moim ciele, ponieważ obserwujemy, no, że albo się to zapija, albo się to wykrzykuje, albo się wychodzi z domu i się trzaska drzwiami, więc sami nie rozumieją, co się z nimi dzieje, nie potrafią tego przetwarzać, nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo też nie, takie osoby DDA nie mogły po prostu swobodnie doświadczyć całej gamy emocji, więc no właśnie tłumiły to w sobie. No i taka masa emocji zaczyna wywoływać później lęk i ucieczkę na przykład. Jednym ze sposobów oczywiście radzenia sobie jest ucieczka. Kolejny punkt to jest obawa przed utratą kontroli, takiej generalnej kontroli nad sobą, co jest związane z tym punktem powyższym właśnie, że jak mam w sobie tyle emocji, łatwo mnie zdenerwować, łatwo mnie zasmucić, łatwo płaczę, łatwo się zawstydzam, to w pewnym momencie zaczynam się usztywniać, bo boję się, co ze mnie wyjdzie przy ludziach, więc coraz bardziej się kontrolujesz, usztywniam w relacjach, zwłaszcza tych powiedzmy, no i tych społecznych, i tych bardziej bliskich. Więc w taki sposób zapewniam sobie poczucie bezpieczeństwa, bo to przede wszystkim o poczucie bezpieczeństwa chodzi w takiej nadmiarowej kontroli, z którą się każdy DDA utożsami. Czwarty punkt to jest niskie poczucie własnej wartości i negatywny stosunek do siebie i właśnie takie poszukiwanie własnej wartości w ludzkiej aprobacie, gdzieś na zewnątrz, a nie w środku. To, co w środku, to się tak jakby nie osadza, nie utrzymuje, jakby ktoś nie miał takiego odpowiedniego receptora na to, że ja mogę po prostu się dobrze ze sobą czuć, samą siebie docenić, nagrodzić, tylko ja muszę to zobaczyć w tych ludzkich oczach. No i tak mi to zazwyczaj nie wystarcza na długo. Raczej jestem od tego uzależniona, od tej aprobaty albo od bycia podporządkowaną innym. Kolejne kryterium, kolejny punkt, skłonność do nadmiernego podejmowania odpowiedzialności lub uchylania się od niej, czyli w ogóle osoby dosyć skrajne. To jest też coś charakterystycznego dla osób DDA. One potrafią równolegle w pewnych relacjach, na przykład pracowych, być bardzo odpowiedzialne, tak zwani idealni po prostu pracownicy korporacji, ale z kolei w domu odpięcie wrotek, całkowita odwrotność, bardzo dużo agresji na przykład, dużo właśnie takich nieprzetworzonych emocji, no lub dokładnie na odwrót, nadodpowiedzialność w domu, nieodpowiedzialność w pracy, tak, w którym, albo nieodpowiedzialność na pewno za siebie, za swoje potrzeby, za swoje emocje, a gdzieś indziej bardzo duża kontrola. Kolejny punkt to zachowania kompulsywne, czyli to jest to połączenie z rodzicami, to jest to, co się obserwowało, że kompulsywnie ten rodzic no, czy pił, czy robił zakupy, czy uprawiał hazard, czy cokolwiek, co było zamiast przeżywania właśnie swoich stanów, albo zamiast realizowania takiego zdrowego swoich potrzeb, więc takie dziecko też oczywiście pierwszą linią takiego radzenia sobie z życiem to może być zakupy, praca, jedzenie, seks, pornografia, cokolwiek. Często jest tak, że to już nie jest alkohol, bo DDA często stronią albo są całkowitymi abstynentami, jako że już się napatrzyli, nawąchali i mają tego dosyć. Natomiast mogą gdzieś tą swoją inną, taką mroczną część przełączyć na jakieś zachowanie bardziej, co wywołuje oczywiście masę wstydu później w nich. No ale niekoniecznie musi być to właśnie takie proste powielenie tego, co w domu. Kolejny punkt, taki bardziej relacyjny, to jest trudność w odróżnianiu litości od miłości, czy w ogóle trudności w rozumieniu, czym jest miłość, raczej wikłanie się w takie współzależnione związki, w których właśnie raczej trzeba komuś pomóc, kogoś uratować, zasłużyć na miłość, że jak ja już kogoś uratuję, to już ktoś ode mnie tak łatwo nie odejdzie, czy wybieranie sobie w ogóle takich bardziej jeszcze potrzebujących osób od samego siebie, żeby im zaimponować, właśnie żeby im coś z siebie dać. To jest też takie odtwarzanie traumy. W każdym razie bardzo niezdrowe pojmowanie miłości, nie partnerskie, raczej bycie w relacjach z pozycji albo dziecka, albo rodzica. Właśnie, że tak nie bardzo wiadomo, co to znaczy być tym dorosłym, tym zdrowym dorosłym, jak mówimy w psychoterapii. Później kolejny punkt to jest pragnienie posiadania idealnego związku, ale z toksyczną lojalnością, to znaczy w ogóle takie idealizowanie związków, romantyzowanie pewnej lojalności, która już jest właśnie niezdrowa, czyli ktoś mnie ewidentnie krzywdzi, właśnie pije, zaniedbuje, ale nie mogę od niego odejść, to jest moja partnerka, mój partner, nie opuszcza się osób, no już w potrzebie to na pewno. Myślę, że dzisiaj to się zmienia, nawet w taką skrajność, że dzisiaj jakoś dużo chętniej się rozwodzimy, opuszczamy się i w ogóle tak jakby zrywamy gwałtownie z tym przekazem rodziców właśnie, że siedzimy po prostu w tych ciężkich, trudnych małżeństwach, co by nie było. Dzisiaj myślę, w drugą stronę to wahadło się wychyliło i też to nie jest wcale takie dobre, no ale to już jest inny temat. Kolejny podpunkt to jest takie poczucie bycia odmieńcem. To już mówię teraz tak swoimi słowami, bo ten podpunkt brzmi poczucie odmienności i odizolowania się od innych ludzi, związane ze schematem tak zwanej izolacji społecznej. No, generalnie poczucie, że zawsze jestem jakiś odstający, jakiś inny, że jestem bardziej obserwatorem tego życia, jakiejś sceny społecznej niż aktorem na tej scenie. raczej, że właśnie muszę ciągle coś ukrywać, jakąś wstydliwą sprawę, nawet jeżeli jest to totalnie toksyczny wstyd, czyli coś nieadekwatnego. I to jest też takie w tym podpunkcie jest takie podtrzymanie zasad, które często były zupełnie niezwerbalizowane, ale w takich domach miały miejsce, czyli nie mów, nie czuj, nie ufaj, tak zwana triada taka, czyli po prostu nie wypuszczaj tych faktów, które są tutaj, podtrzymuj właśnie, bądź w tej toksycznej lojalności, nie zdradzaj nas, nie kalaj swojego gniazda. No i jakby wskutek tego taka osoba DDA ma wielkie trudności, żeby w ogóle później doświadczyć jakiejś wspólnoty i przynależności do innych ludzi. Ona się czuje przynależna do tamtego chorego systemu, natomiast bardzo trudno jej zbudować, znaczy dobrze się odnajduje, w cudzysłowie dobrze, w takich dziwnych układach, w takich właśnie uwikłanych, zależnych, że właśnie trzeba czyjąś, nie wiem, tajemnicę trzymać, kogoś ratować cały czas z jakiejś opresji, a nie w takim, w którym po prostu sobie tak można być. Dalszy punkt to jest brak umiejętności relaksu i rozluźnienia i rozrywki. To jest pokłosie takiej rygorystycznej kontroli, na której musi ucierpieć spontaniczność. Energia życiowa, której część można by było zainwestować w przyjemne jakieś zajęcia, poświęcana była po prostu przetrwaniu albo robieniu dobrego wrażenia przed rodziną, dobrego wrażenia rodziny przed szkołą na przykład, czy zaspokajaniu czyichś oczekiwań. Dalszy punkt to jest nagromadzona żałoba. DDA doświadczyły w dzieciństwie wielu strat. Ludzie umierali, to po prostu strata, nie wiem, ojca czy matki, który pije, że go ciągle nie ma, że nie ma w związku z tym zaspokojonych od niego potrzeb, ale też nie można odżałować tego, nie można często było płakać, czy w ogóle pokazać komuś tych emocji, bo nie było tam kogoś, kto by je odzwierciedlił odpowiednio, więc te emocje nie mogły się w pełni jakby wysmucić, nie miały ekspresji, więc wychodzą w jakiś sposób bokiem, na przykład w ten sposób cierpi ta spontaniczność życiowa, czy nie ma w ogóle radości życia, czy już jakoś idzie to w stan depresyjny. Ostatni podpunkt tutaj to jest trudność w realizacji dążeń. Wszelka prokrastynacja, o której się często też mówi u DDA, czyli takie wieczne odraczanie różnych swoich obowiązków, czynności, czy w ogóle tak nieumiejętność doznania jakiegoś spełnienia zawodowego, odraczanie gratyfikacji jest też bardzo trudne dla tych osób. Więc one w jakiś sposób w tym punkcie, uważam, pozostają lojalne wobec swojej rodziny, która na przykład właśnie nie miała żadnego sukcesu życiowego i tak jakby DDA nie chce się wywyższyć, chociaż nie wszyscy tak mają, ale sporo osób, że tak jakby jestem lojalny właśnie, jestem tacy jak wy, nie przekraczam, znaczy nie idę w pewnym sensie do przodu, patrzę się na was. No ale też to jest prosty związek z tym, że taka rodzina mogła nie pilnować granic dziecka po prostu, nie wystarczająco zdyscyplinować, bo gdzieś indziej była uwaga tych rodziców położona, żeby w ogóle przetrwać, a nie żeby dyscyplinować dziecko na tyle, żeby ono mogło po prostu doświadczyć tego sukcesu. No i oraz jest to związane też na pewno z takim, że w ogóle w takich domach jest masa niedokończonych spraw, bardzo dużo niespełnionych obietnic, niedotrzymanych temu dziecku, więc też nie ma takiej nauki, że jak coś jest powiedziane, obiecane, do czegoś się przygotowujemy, to później jest, życie jest przewidywalne, staramy się, dążymy do czegoś, potem jest sukces, cieszymy się, celebrujemy, no i później jakieś kolejne przedsięwzięcie. To często było po prostu przerywane.
Jak słyszymy, osoby, które dorastają w rodzinach z problemem alkoholowym, często doświadczają różnych trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Do tematu wrócimy w kolejnej audycji.